Druga księga Samuela, szósty rozdział. Czytaliśmy już trzykrotnie ten fragment, rozważając różne tutaj aspekty tego, o czym tutaj jest mowa. Jest to bardzo ciekawy, bardzo bogaty w treść fragment Słowa Bożego, gdzie mamy tutaj całe mnóstwo różnych lekcji, w zależności od tego, z jakiego punktu widzenia patrzymy na ten fragment. Dzisiaj spróbujemy już podsumować to wszystko i zakończyć ten rozdział. Ale przeczytajmy dla kontekstu ponownie od pierwszego wiersza. Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy, i tutaj mamy u nas w naszym tłumaczeniu doborowych wojowników, ale dosłownie tu jest powiedziane znamienitych, 30 tysięcy znamienitych, tych takich najważniejszych ludzi w Izraelu. I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Baali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, czyli tak zwaną arkę, która jest nazwana imieniem Jahwe Zastępów, siedzącego nad cherubami. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz za skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Jahwe na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Jahwe na Uzzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni. I umarł tam przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Jahwe poraził Uzzę takim ciosem i nazwał to miejsce Peres Uzza, czyli pęknięcie Uzzy, czy rozbicie Uzzy. I tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł: jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża. Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni Jahwe do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gat. Na razie tutaj się zatrzymajmy. W zeszłym tygodniu rozważaliśmy to, co mogło być w sercu Dawida, co też budzi się w naszych sercach, kiedy przyglądamy się temu, co się wydarzyło. Gdy Uzza, chcąc przytrzymać tą skrzynię, czy dosłownie tutaj jest powiedziane, że dotknąwszy tej skrzyni, złapawszy tą skrzynię, aby nie upadła, tak, tam wóz się zachwiał, został porażony śmiercią. I ten fragment, jak też wiele innych fragmentów, które przytoczyliśmy ze Słowa Bożego, budzą nasze zdumienie, dlaczego Bóg w tak surowy sposób obchodzi się z ludźmi, którzy, tak jak tutaj wydawałoby się, no, nic wielkiego nie zrobili, mieli dobre intencje, chcieli dobrze. Dlaczego Bóg w ten sposób ich poraził? I widzimy tutaj, że Dawid również, u nas jest powiedziane, zmartwił się, wiersz 8, ale to słowo, które tu jest użyte, to jest słowo, które oznacza zezłościł się. To słowo wyraża tutaj gniew. Dawid rozgniewał się, że Pan poraził Uzzę takim ciosem. A więc Dawidowi nie było lekko to przełknąć. Zmagał się z tym, tak jak my zmagamy się z tego typu sytuacjami, gdzie Bóg w tak dramatyczny sposób rozprawia się z ludzkim grzechem. I dla tych, którzy nie byli, wybaczcie, nie mam czasu dzisiaj, żeby powtarzać to, o czym była mowa. I gdyby tutaj z różnych perspektyw znowu próbowaliśmy spojrzeć na te różne trudne miejsca Słowa Bożego, Bożego sądu, Bożego gniewu w kontekście, wydawałoby się nam po ludzku, prozaicznych jakichś błędów człowieka. Ale podsumowując tylko króciutko to, co powiedzieliśmy, główny problem jest tym, że my widzimy bardzo wąsko. Bóg widzi szeroko. My widzimy tylko to, co zewnętrzne. Bóg widzi to, co wewnętrzne. I to są jakby rzeczy, od których należy wyjść, i mamy jeszcze całą masę rzeczy, które do tego dochodzą, które pokazują nam, iż Bóg prawdziwie jest sprawiedliwy w wszystkich swoich sądach. Wszystkie Jego dzieła są sprawiedliwe i słuszne. Często my mamy problem, żeby to dostrzec. My mamy problem, żeby to właściwie osądzić, i w naszej ludzkiej słabości zmagamy się z Bożą sprawiedliwością i z Jego wyrokami. Dawid też, jak widzimy, zląkł się, nie tylko zeźlił się na Boga, nie tylko nie podobało mu się to, co Bóg uczynił, ale również wystraszył się, w jaki sposób teraz ma sprowadzić tą skrzynię do siebie. To było w jego sercu, to widzieliśmy w psalmie, który napisał, w którym mówi, że nie spocznie, póki nie znajdzie domu dla Pana, dla Jahwe. Chciał mieć miejsce, mówi, ja mieszkam w domu, w pałacu, a teraz mój Bóg, jego skrzynia gdzieś tam w lesie, tak nie może być. Ja nie spocznę, póki nie zbuduję mu jakiegoś miejsca, gdzie jego skrzynia nie będzie otoczona właściwą czcią. A więc Dawid miał w sercu to pragnienie, by sprowadzić tą skrzynię do siebie, do Jeruzalemu. I było to dobre pragnienie. Było to Boże pragnienie. Widzieliśmy, że po prostu popełnił błędy. Nie zrobił tego w taki sposób, w jaki Słowo Boże nakazywało, aby to robił. I tu był problem, że nie zrobili tego według Bożych zasad, które zostały objawione, że ta skrzynia nie ma być wożona na jakimś wozie, ale ma być noszona na ramionach lewitów, i to szczególnych lewitów, z jednego tylko plemienia. A więc ta skrzynia, ten obraz Bożej obecności miał być noszony przez ludzi wybranych, ludzi poświęconych, ludzi oddzielonych do tego dzieła przez Boga. I tak samo wiemy jest dzisiaj. To nie jest tak, że ludzie mogą sprowadzić Bożą obecność tak, jak im się to podoba, swoimi własnymi sposobami, swoimi własnymi metodami, czerpiąc z jakichś ludzkich inspiracji, czy co gorsza z tego świata, czy wręcz z jakichś innych form religijnych, które nie są przez Boga aprobowane. Wiemy, że jeśli Boża obecność ma znaleźć się pośród Bożego ludu, to musi być ona sprowadzona według tego, dokładnie jak Bóg to sobie zaplanował. Według tego, jak Bóg nam to w swoim Słowie jasno objawił, i może być niesiona tylko przez ludzi poświęconych, oddanych, wybranych. Nie przez byle kogo, nie byle jak, nie tak jak nam się podoba, jak nam to pasuje, jak dzisiaj to pasuje dla współczesnego człowieka. Nie. Dokładnie tak, jak Słowo Boże nam mówi. Tylko w ten sposób możemy doświadczyć Bożej obecności. I Dawid, zajęło mu to trochę czasu, żeby do tego dotrzeć. Zamiast tam pokutować i zamiast tam szukać rozwiązania, Dawid uznał, że chyba ta skrzynia sama w sobie jest jakimś źródłem przekleństwa, źródłem zła. Widzieliśmy, że gdy była w ziemi Filistynów, wiele szkód tam narobiła. Tak? Później, gdy trafiła do Bet-Szemesz, jej mieszkańcy zaglądali do niej i wielu z nich poginęło, tysiące. Mamy teraz kolejnego człowieka, który ginie, gdy próbuje się jej dotknąć. A więc ktoś mógłby wyciągnąć wniosek. Myślę, że Dawid tak daleko nie zaszedł, ale ktoś mógłby wyciągnąć wniosek. Ta skrzynia to jakieś złe fatum. Ktokolwiek ma ją w swojej okolicy, to wiecie, co się złego spotyka. Więc lepiej teraz gdzieś ją znowu odstawmy na bok. I wyobraźcie sobie Dawida, który przychodzi do Obeda Edomczyka i mówi: słuchaj, kolejny człowiek zginął przy tej skrzyni, może ty byś ją wziął do siebie do domu. Jak byście się poczuli, gdyby wasz król przyszedł do was i chce wam postawić w przedpokoju skrzynię, o której wszyscy ludzie wokół padają trupem? Ale ten człowiek, w Księdze Kronik możemy przeczytać, że był właśnie z tego właściwego plemienia, Kehatytów, plemienia przeznaczonego do noszenia tej skrzyni. I najwyraźniej był to człowiek wiary, gdyż w następnych wierszach czytamy, że wiersz 11, że ta skrzynia pozostała w jego domu przez 3 miesiące, a Jahwe błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. Czasami nam się może wydawać, że Bóg tylko szuka okazji, by kogoś porazić i kogoś sądem jakimś dotknąć i coś złego uczynić. Ale nasz Bóg to jest dobry Bóg. To jest Bóg, który pragnie błogosławić. Oczywiście, często my narażamy się na Jego przekleństwo, dlatego że chcemy tego błogosławieństwa na naszych zasadach. Nie chcemy uznać Jego zasad, nie chcemy się Jemu poddać, nie chcemy przyjąć Jego dróg, tylko przychodzimy do Niego i Panie, błogosław mi, a ja żyję tak, jak mi się podoba. Ja robię to, co mi się podoba, ale Panie, błogosław moje plany, błogosław moje życie. My chcemy Bożego błogosławieństwa i wierzymy, że Bóg jest dobry i błogosławi. I wtedy czasami, kiedy nie ma tego błogosławieństwa, dziwimy się i zastanawiamy się, gdzie jest ten Bóg błogosławieństwa? Przecież wołam do Niego, przecież proszę Go, przecież nie chcę nic złego, tak? Chcę coś dobrego, wydaje mi się. Czemu tego nie ma? Nasz Bóg jest dobrym Bogiem i czytamy, daje tylko dobre dary swoim dzieciom. Więcej, jest Bogiem, któremu sprawia przyjemność i radość błogosławić. To jest Bóg wszelkiego błogosławieństwa, Bóg miłości, Bóg dobroci. Jakkolwiek, często Jego błogosławieństwo przychodzi zapakowane, nie tak jak my byśmy sobie to wyobrażali. Często Jego błogosławieństwo przybiera formę, który my nie odczytujemy jako błogosławieństwo. My mamy swoje wyobrażenie, jak Pan Bóg nas winien błogosławić. Ale wiedzmy to, że Bóg jest dobrym Bogiem. Jest Bogiem, który hojnie, obficie błogosławi. Tutaj nie czytamy, w jaki sposób w ciągu 3 miesięcy błogosławił temu domowi. Starzy żydowscy rabini mówią, że kiedy ta skrzynia trafiła do domu Obeda Domczyka, to był w totalnej biedzie. Ale w ciągu tych 3 miesięcy tak wszystko mu się rozmnożyło i tak wszystko tam się rozwijało, że kiedy tą skrzynię zabierali z jego domu, to był bogaty. Ja nie wiem, czy tutaj ci starzy rabini mają rację, czy nie. To jest ich wizja tego starotestamentowego obrazu błogosławieństwa. Tutaj Słowo Boże nam nie wyjaśnia, jak to się działo. W każdym bądź razie wyraźnie czytamy, że Jahwe błogosławił jemu w taki sposób, że było to widoczne dla innych, gdyż Dawid się o tym dowiedział. Wiersz 12. Gdy doniesiono królowi Dawidowi, Jahwe błogosławi domowi Obeda Domczyka i wszystkiemu, co do niego należy, ze względu na skrzynię Bożą. A więc tutaj ta wiadomość dotarła do Dawida. To było widoczne, ludzie widzieli, mówili o tym. Zobaczcie, jak Bóg mu błogosławi. Więc to musiało być coś spektakularnego. To musiało być coś wyjątkowego, że w ciągu 3 miesięcy wszyscy mówili, Bóg błogosławi, nie przeklina, nie zabija. Ale ten człowiek właściwie podchodzi do tej skrzyni. Ten człowiek podchodzi właściwie do Boga, którego ta skrzynia reprezentuje. I dlatego ten Bóg obficie mu błogosławi. A więc Dawid zaczął znowu myśleć, żeby sprowadzić tą skrzynię z powrotem i chciał ją wziąć do siebie, do miasta Dawida. I czytamy w wierszu 12 w dalszej części tego wiersza, że wyruszył i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Domczyka do miasta Dawida z radością. A więc podobnie jak za pierwszym razem była radość, były instrumenty, były tańce. I zauważcie, wiersz 5 mówił: Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali. Zwróćcie na to uwagę. A więc to nie tylko Dawid, ale Dawid wraz z całym domem Izraela tańczyli i grali na tych instrumentach. Więc wszyscy byli zaangażowani, przejęci, podekscytowani tym wielkim wydarzeniem, że oto skrzynia Boża już nie będzie gdzieś tam w lesie, ale będzie stała w stolicy. Wszyscy będą mogli tam przychodzić, wszyscy będą mogli się modlić do Boga przed tą skrzynią. Będzie to znowu symbol Bożej obecności w sercu nowego, odnowionego Bożego ludu po tych latach tragicznego rządu Saula. Nadeszły nowe czasy, nadeszły czasy, kiedy Bóg znowu ma być w centrum i Boży lud raduje się z tego, weseli się. I tutaj również czytamy, że z radością to czynili. Wiersz 13 mówi nam, że kiedy niosący skrzynię Jahwe postąpili 6 kroków, on składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Nie wiem, ile kroków było z domu Obeda do Jeruzalemu, ale myślę, że tam sporo ofiar zostało złożonych, co zresztą dalsza część tego rozdziału nam pokazuje, że później była uczta dla całego ludu, więc tych rzeźnych ofiar tam było mnóstwo. Co 6 kroków składali rzeźne ofiary. Ktoś się zastanawia, dlaczego co 6? Czemu na przykład nie co 7 albo czemu nie co 10? Nie wiem, czy kiedyś nad tym zastanawialiście? 6 jest liczbą człowieka, tak? W Słowie Bożym czytamy. To jest ciekawe. Oczywiście to jest tylko domysł, nie mówię, że tak jest na pewno, że Dawid w ten sposób myślał, ale jest to ciekawe, że co 6 kroków składali tą ofiarę. 7 jest liczbą doskonałości w Słowie Bożym, liczbą pełni. Człowiekowi coś brakuje do tej pełni. Człowiek jest 6. a doskonałość to 7. A więc my nie jesteśmy doskonali, pełni jesteśmy braków. I w tamtym czasie oczywiście tamte ofiary czego były reprezentacją, czego były zapowiedzią? Były zapowiedzią tej jednej doskonałej ofiary, która raz na zawsze została złożona w Jezusie Chrystusie, która czyni nas jakimi? Doskonałymi. Tylko przez tą ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wierzę, że być może jest to tutaj jakiś taki obraz tego, jakaś taka symbolika, że co 6 kroków, kiedy mamy ten obraz niedoskonałego człowieka, któremu brakuje, jest składana ofiara, wtedy mogą zrobić ten 7. krok i następne kroki i zbliżać się do tego miejsca, w którym Boża chwała miała się objawiać wśród Bożego ludu. I bracia i siostry, również i dla nas dzisiaj, nikt z nas nie może zbliżyć się do Boga, nikt z nas nie może doświadczyć doskonałości bez tej doskonałości, która jest nam darowana w Panu Jezusie Chrystusie. Możemy mówić, potrafimy wiele jako ludzie, bo jesteśmy gotowi na wiele wyrzeczeń, wiele dobrych uczynków, ale wiemy, że to wszystko chybia doskonałości. Czegokolwiek człowiek by nie dał, jak bardzo by się nie poświęcił, tak jak Adam dzisiaj czytał z 13 rozdziału listu do Koryntian, choćbyśmy ciała swoje wydali na spalenie, choćbyśmy całe swoje mienie rozdali, choćbyśmy nie wiadomo jakich heroicznych rzeczy dokonali, jeśli brak w tym jest miłości, tej prawdziwej miłości Bożej, jeśli nie ma tej doskonałości, która jest w miłości, jesteśmy niczym, niczym. Taka jest prawda o człowieku. Jest bliski, ale nie jest pełny. Oczywiście patrząc na niektórych możemy powiedzieć, że są bardzo dalecy, ale to tylko nasza ludzka, ułomna perspektywa. Tak? Wszyscy tak naprawdę jesteśmy dalecy od chwali Bożej. Wszyscy jesteśmy dalecy do doskonałości i żaden z nas nie jest w stanie własnymi siłami tej doskonałości osiągnąć. A więc tutaj widzę tego typu jakąś prawdę w tym składaniu tych ofiar. I czytamy w wierszu 14, że Dawid tańczył z całej siły przed Jahwe, odziany zaś był w lniany efod. A więc założył strój lewitów, kapłanów. Oni zakładali takie lniane efody. I Dawid zdjął z siebie te królewskie szaty i przyodział się jak jeden z kapłanów. Patrząc na to, co czytaliśmy w wierszu 5, że cały zaś dom Izraela tańczył i grał, sądzę, że tutaj miało miejsce coś podobnego. Nie sądzę, że teraz Dawid wyszedł z tłumu i wszyscy tam szli, a Dawid tańczył i tam nogami zawijał. I niektórzy tak sobie to wyobrażają. Tłum stateczny idący, a tutaj Dawid po prostu wyskakuje na środek i sam tańczy tam przed Panem, cieszy się. Niektórzy tak to malują. To nie jest powiedziane, że faktycznie w tłumie tańczył, ja nie wiem. Ale wcześniej jest powiedziane, że tańczył razem z całym Izraelem. Generalnie taki był porządek w Izraelu, że oni tańczyli razem. To była część ich entuzjazmu, to była część ich formy wyrażania radości, taniec. W naszej kulturze, w naszym kraju to rzadko spotykane, chociaż wiem, że są takie zbory, są takie kościoły, gdzie tam skaczą i tańczą i koziołki fikają, ale mam wrażenie, że często w naszym kraju, w naszej kulturze jest to swego rodzaju manipulacja emocjonalna. Jest to często jakby wprowadzanie takiego nastroju i takie sztuczne rozkręcanie tego typu zachowań. Ale są ludzie, którzy mają taką emocjonalną strukturę, jeśli tak mogę powiedzieć. Mają takie usposobienie, że gdzieś no, wyrażają to bardziej widocznie od innych. Niektórzy z nas są tacy, wiecie, stoimy i, no, i okej, nie? W sercu tam radujemy się, ale na zewnątrz tego w ogóle nie widać. A inni są tacy, że i w środku to mają i też jakoś to bardziej wyrażają. Podrygują, podnoszą ręce, klaskają, w jakiś sposób chcą wyrazić ten entuzjazm. I Dawid ewidentnie był w takim nastroju. Dawid ewidentnie był takiego temperamentu, że nie chciał teraz, wiecie, w tej swojej królewskiej szacie, ale zdjął tą królewską szatę, przyodział efod i dołączył się do tego tłumu, jeśli się nie mylę. I tam radował się i tańczył z całej swojej siły. Cieszył się, że każdy... Co 6 kroków, nic się nie dzieje, nikt nie pada trupem. Idą dalej, posuwają się, są coraz bliżej Jeruzalemu. Bóg błogosławi, Bóg się nie gniewa, już wszystko jest według Jego myśli. Już nie mają wozu, ale już teraz czytamy, niosą skrzynię pańską. Księga Kronik znowu daje nam więcej szczegółów, że tam byli ci właściwi kapłani, którzy nieśli ją tak jak trzeba, tak jak Mojżesz przepisał, już bez tego nowego powozu. I czytamy wiersz 15, sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Jahwe wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia Jahwe dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Jahwe i wzgardziła nim w swoim sercu. To ciekawe. Oto cały lud, tysiące Izraela, znamienitych z Izraela, radują się, weselą się, jest świąteczna okazja. Tym razem wszystko idzie zgodnie z tym, jak Pan Bóg przykazał. Jest doświadczenie tego radosnego, świętego entuzjazmu, a z okna wygląda Michal, córka Saula. Zauważcie, że nie jest powiedziane żona Dawida. Zauważcie, że nie jest powiedziane siostra Jonatana, ale jest powiedziane córka Saula. Myślicie, że to ma jakieś znaczenie? Że akurat nie w ten sposób jest tutaj określona, nie inaczej? To wszystko ma znaczenie w Słowie Bożym. Każda jota, każda kreska. Nie bez przyczyny natchniony autor tej księgi napisał córka Saula, która patrzy z okna i zamiast, tak jak wszyscy, uradować się, ucieszyć się, zobaczyć w tym, co się dzieje, otwierający się nowy rozdział historii Bożego ludu. Ona patrzy na Dawida, swojego męża, w tym efodzie i w tym jego tańcu i nie widzi w tym szczerości, radości, szczęścia, ale co widzi? Widzi coś, co budzi jej pogardę, zażenowanie. Bracia i siostry, jakże łatwo stanąć jest w oknie i patrzeć na tych, którzy z entuzjazmem chwalą Boga, służą Bogu. Nie tak, jak myśmy do tego przywykli. Nie tak, jak nam to się wydaje, że powinno to być. Robią może to w sposób, który w naszym mniemaniu jakoś nie przystoi. Uderza w jakąś godność. Tak, Dawid tutaj, pamiętajmy, był królem, był władcą, monarchą. A teraz stanął w szeregu z prostym ludem, w zwykłym lnianym efodzie. I cieszy się, i tańczy przed Bogiem. Jego serce jest szczęśliwe w Bogu. Ale ona patrzy na to i mówi, co za hańba, co za wstyd. Oto król Izraela tak się poniża, tak się hańbi. Co to ma znaczyć? Myślę, że ważne jest, abyśmy dzisiaj, bo to jest jakby mój główny temat, tego, czym chciałbym się z wami podzielić, zobaczyli te dwie postawy wobec tego, co Bóg czyni pośród swojego ludu. Z jednej strony mamy tych, którzy wreszcie robią tak, jak Pan Bóg przykazał i znajdują w tym radość. Znajdują w tym szczęście, entuzjazm i nie wstydzą się tego okazać. Z całych sił, tak jak tutaj czytamy, Dawid chce to wyrazić. I nie tylko on, ale wielu innych przyłącza się do niego. I jest Michal, która nie wiem, czy była sama, ale jest tutaj ktoś, kto reprezentuje ten stary porządek, dom Saula. Czasy, kiedy skrzynia Boża gdzieś tam była, ale nikt się nią nie zajmował. Gdzieś tam Saul wznosił modlitwy do Boga, ale jakie to były modlitwy? To były najczęściej modlitwy, kiedy był w desperacji i nie wiedział, co ma robić. Nie było tego serca przy Bogu, nie było tego głębokiego, żywego zaangażowania w społeczność Bożą. Ale była taka właśnie forma religii. To nie to, że Saul wyparł się Boga Jahwe. Wiecie, że on się go nigdy nie wyparł, przynajmniej swoimi ustami, tak? Czynami się go zaparł. Ale swoimi ustami, swoją jakąś taką religijną postawą, nie, on tępił te różne pogańskie praktyki, wszystkie wróżki kazał pozabijać i tak dalej, chociaż na końcu sam do jednej poszedł. Więc Saul w jakiejś mierze był człowiekiem religijnym i chciał składać ofiary, ale ta cała jego religijność, to wszystko, co oglądamy w Saulu, jest pozbawione życia. To jest po prostu martwa, bezduszna, nieemocjonalna religijność. Jakieś wiadomości na temat Boga, jakieś fakty, jakieś obrzędy tu i tam prawiane, czy ofiary składane, ale nie było w tym tego życia, które widzimy w Dawidzie. Dawid jest człowiekiem, który miłuje Boga, który płacze przed Bogiem, który potrafi się cieszyć Bogiem, w którym ta relacja z Bogiem i ta społeczność z Bogiem w jakiś sposób taki jest żywy, widoczny. I myślę, że łatwo dostrzec tą różnicę, czytając tą historię Saula, a później Dawida. Że jest zupełnie inne podejście Saula do Boga i Dawida do Boga. I też zupełnie inny wyraz tego, co Dawid wprowadza do Izraela w porównaniu z tym, co Saul wprowadził. I oto córka Saula, która kochała Dawida, którą też Dawid kochał, ale ich serca w relacji z Bogiem były zupełnie w innych miejscach. I kiedy Dawid wyrażał swoje uwielbienie dla Boga, kiedy wyrażał swoją radość przed Bogiem, ona patrzyła na to z pogardą. Nie była w stanie do tego się przyłączyć, nie była w stanie do tego poziomu zejść co Dawid przed Panem. Ona patrzyła z góry, z okna, swoją wyniosłością. Za chwilę do niej wrócimy. Przeczytajmy, co się wydarzyło. Wiersz 17. Tak więc sprowadzili skrzynię Jahwe i ustawili ją w miejscu dla niej przeznaczonym, w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć. I złożył Dawid przed Jahwe ofiary całopalne i ofiary pojednania. A więc Dawid tutaj udało mu się doprowadzić tą skrzynię. Postawili ją w namiocie specjalnie dla niej przeznaczonym. Składają ofiary całopalne, ofiary pojednania. A gdy Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Jahwe zastępów. I kazał rozdzielić między cały lud, między całe pospólstwo izraelskie, każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po jednym placku rodzynkowym, po czym cały lud rozszedł się każdy do swojego domu. A więc widzimy, że Dawid tutaj jeszcze hojnie podzielił się z Bożym ludem tym, co miał. Chciał ich w ten sposób też ubłogosławić, zaspokoić ich potrzeby. I wtedy wiersz 20 mówi, że Dawid wraca do swego domu, aby pobłogosławić swój dom. Dawid nie wie jeszcze, co się dzieje w sercu Michal. Być może nie dostrzegł jej stojącej w oknie z takim wzrokiem mrożącym. Dawid był zbyt zajęty chwaleniem Boga, zbyt przejęty tym wszystkim, co się działo. I jego serce jest pełne radości, pełne entuzjazmu. Chce pobłogosławić Boży lud, podzielić się z nimi tymi dobrami. I wraca do swego domu, aby teraz swój dom pobłogosławić. Pomyślmy o tym, bracia, siostry. Szczególnie ci z nas, którzy jesteśmy głowami domu. Myślę, że to jest nasze ważne zadanie, bracia. Abyśmy, angażując się w błogosławieństwo Bożego ludu, w jakąkolwiek formę służby w Kościele, nie zapominali o naszych domach, gdzie jest nasze szczególne miejsce i szczególna odpowiedzialność. Abyśmy nigdy nie umniejszali naszej roli i abyśmy pamiętali, że Bóg powołał nas w szczególny sposób, abyśmy błogosławili nasze domy, nasze żony, nasze dzieci. To jest nasza wielka powinność, oprócz tego, co robimy gdzieś publicznie w Kościele. Dawid z takim sercem wraca do domu, raduje się, chce podzielić się tym błogosławieństwem ze swoimi najbliższymi. A Michal, zobaczcie, nie mogła usiedzieć nawet w domu, ale wyszła na jego spotkanie. Już ją tak tam buzowało, już miała słowa na ustach gotowe i już spieszyła się, żeby mu to powiedzieć, co było w jej sercu. Wychodzi na jego spotkanie, zwróćcie uwagę, Michal, córka Saula, ponownie, nie żona Dawida, nie siostra Jonatana. Ona nigdy tak nie jest nazywana, nie jest nigdy nazywana siostrą Jonatana, bo też był Jonatan innego ducha. Córka Saula wychodzi na jego spotkanie i rzekła, jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski. To oczywiście nie mamy tonu jej głosu, nie wiemy w jakim tonie ona to powiedziała. Gdyby tu była kropka i więcej nic nie było, co dalej moglibyśmy myśleć, ale go pochwaliła, tak? Jakże wspaniale zachował się król izraelski. Mogliśmy sądzić, że to pochwała, ale nic z tego. To nie są słowa pochwały, to są słowa sarkazmu. Ton, w jakim ona to powiedziała, zupełnie zmienił znaczenie, które moglibyśmy odczytać, gdybyśmy tutaj mieli kropkę i nic więcej. Jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach swoich niewolnic i swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. A więc jak ona przedstawiła to, co Dawid robił? Zobaczcie, do czego to sprowadziła. Sprowadziła to do czegoś wulgarnego. tak jakby Dawid w dziurawych gaciach tam skakał, obnażając się. Ale to nie było tak, on miał lniany efod, jak kapłani. I to wcale nie było tak, że on tam pokazywał swoją nagość. Znowu, niektórzy do tego też to próbują sprowadzać, biorąc jej słowa za rzeczowe i właściwe. Nie sądzę, że tak było. Myślę, że ona w swej złości na niego, w swej wyniosłości, patrząc z tego okna, w swoim poczuciu urażenia jej godności jako żony króla, z takim jadem i z taką szpilą przychodzi do niego. I wiecie, bracia, siostry, jak bardzo można kogoś zranić, jak można kogoś skrzywdzić takimi słowami. Jak łatwo możemy popatrzeć na drugiego człowieka i tak ująć to, co powiedział, tak ująć to, co zrobił, tak to ubarwić, nadać temu taki ton, że w jakiejś mierze może odnosimy się do tego, co jest prawdą, ale tak naprawdę to, co mówimy, jest jednym wielkim przekleństwem. Wyobrażacie sobie, jak Dawid się musiał czuć wtedy? Przychodzi do najbliższej mu osoby, wraca do swego domu, aby błogosławić swój dom sercem pełnym błogosławieństwa, a jego żona wychodzi na jego spotkanie. Mówi, jakżeś się ośmieszył, jak jakiś lekkoduch. To słowo tutaj jest takim obraźliwym słowem, pogardliwym słowem, jak jakbyś zwariował, co ty wyrabiałeś. Bracia i siostry, jakże musimy pilnować się w ocenie innych. Ten duch Michal i dzisiaj jest obecny. I dzisiaj czasami w naszej cielesności możemy źle odczytać zachowanie brata i siostry, którzy szczerze chwalą Pana. Może nie tak, jak my przywykliśmy. Może zupełnie jesteśmy do czegoś innego przyzwyczajeni. Pochodzimy z boru, w którym jest taka czy inna tradycja wielbienia Boga, takie czy inne formy. Tak długo, jak one są biblijne, nie winniśmy z tym mieć problemu. Czasami oceniamy innych według naszego własnego, emocjonalnego, tego, kim jesteśmy. I tak jak powiedziałem, jedni z nas są bardziej emocjonalni, bardziej ekspresyjni, bardziej tacy wylewni, inni znowu są bardziej opanowani, stateczni i tak dalej. Jakże łatwo jest nam patrzeć na tych statecznych i mówić, ale oni to w ogóle ducha nie mają. Oni w ogóle nie mają radości w Panu. A znowu tak łatwo jest patrzeć na tego, który tam podryguje i śmieje się i podnosi ręce i klaszcze, ale to po prostu jakiś dzieciak. Zachowuje się jak błazen. Próbuje na siebie ściągnąć uwagę. I oczywiście wiemy, że czasami tak może być. Wiemy, że czasami tak może być, że za tą pozą powagi i tak dalej może kryć się po prostu duchowa martwota. Może tak być. Nie okłamujmy się. Czasami jest tylko właśnie ta poza powagi, jakichś takich dobranych słów elokwentnych w modlitwie. I za tym wszystkim może w ogóle nie być życia, ale niekoniecznie. Może właśnie tam jest życie. Może tam właśnie jest radość. Nie wiesz tego o człowieku. Bóg jeden to wie. Bóg jeden bada serce. Nie bądźmy pochopni w ocenianiu siebie i atakowaniu siebie i gardzeniu sobą. I podobnie za tym drugim, który być może zachowuje się jak dziecko w naszych oczach, ale on jest dzieckiem Bożym i raduje się swoim Ojcem, i raduje się swoim zbawieniem. I w taki sposób to wyraża. Jak ostatnio tutaj oglądaliśmy tą prezentację z Afryki tych braci, co Jacek Zatyka nam tam podrzucił po tym wyjeździe do Afryki, to ja nie potrafiłbym się w czymś takim odnaleźć. W tym ich powtarzaniu, klaskaniu, mantrowaniu i skakaniu przed Bogiem. Ja nie jestem taki, nie potrafię się w czymś takim odnaleźć. Ale patrzyłem na nich i miałem łzy w oczach. Widząc ich radość, widząc ich szczęśliwość przed Bogiem. I bracia i siostry, o to chodzi. To, jaką to przyjmie formę, jest sprawą drugorzędną. Na pewno nie powinniśmy strzec się w Kościele manipulacji formami. Tego musimy się strzec, bo dzisiaj jest to powszechne. Jest wielu ludzi, którzy w takiej czy w innej formie upatrują duchowość. Jedni upatrują właśnie w tej powadze, w jakichś takich szatach strojnych, wystroju i tych wszystkich, że wszystko tak idzie, ciach, 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 poukładane, pięknie, równiutko i wow, ale to było duchowe, nie? A inni znowu w chaosie, w jakimś rozgardiaszu, ten to, ten tamto, każdy po swojemu, głośna muzyka. I łatwo jest te rzeczy wziąć i w nich upatrywać jakąś duchowość, że jak było głośno, jak było dużo rozgardiaszu, jak dużo się działo, to duch działał. Niekoniecznie. Może tak, a może wcale nie. A więc żadna forma tak naprawdę nie świadczy o tym, czy była obecna treść. Biblia daje nam pewną swobodę formy. Widzimy w Biblii i łzy, i widzimy śmiech, i widzimy podnoszenie rąk, i klaskanie. Jest czas, aby płakać, jest czas, by się radować. Przeżywamy różne rzeczy w naszym życiu. I musimy się strzec tego, by nie narzucać nikomu, nie próbować nikogo wmanipulować w nasze wyobrażenie tego, jak powinniśmy wielbić dzisiaj Boga. Ja dzisiaj mogę się czuć entuzjastycznie i pełen wigoru i wszystko w moim życiu się fajnie układa, ale niektórzy z was przychodzą i wyszliście z domu, w którym była dopiero co kłótnia, żeście poszli na nabożeństwo, a wasz małżonek nie jest wierzący. Albo zostawiliście chore dziecko i wasze serce jest pełne bólu. I teraz jaką ohydą jest, kiedy próbowałbym was wmanipulować w swój emocjonalny stan? I powiedzieć, w ten sposób chwalmy Pana. Ty, bracie, czemu nie chwalisz Pana, że się nie skaczesz i nie cieszysz się tak jak ja? Raduj się Panem, skacz przed Panem. Rozumiecie, o czym mówię? To jest wielkie niebezpieczeństwo. Manipulować kogokolwiek, zmuszać kogokolwiek, do czegokolwiek, jeśli chodzi o formę. Natomiast ważne jest, abyśmy zachęcali się wszyscy do tego, żeby nie było w nas z jednej strony oziębłości, dystansu wobec Boga, jakiejś takiej religii, w której nic się nie dzieje, nawet emocjonalnie. Nigdy nie zapłaczemy przed Bogiem, nigdy się nie rozradujemy Bogiem, nigdy nie przeżywamy niczego z Bogiem, ale jesteśmy tacy ustawieni w właściwym miejscu. Albo z drugiej strony ciągle emocjonalnie rozkręceni, rozbrykani, ale nasze życie po prostu taki bałagan, jak to nasze rozbrykanie. Nie, potrzebujemy szukać istoty sprawy. Musimy zachęcać siebie do miłości Boga, do czczenia Go całym sercem, ze wszystkich sił, z każdej myśli. Do tego mamy się zachęcać, do tej rzeczywistości, na którą Bóg patrzy, która jest cenna przed Bogiem. A to, w jakie formy to przyjmuje, tak długo jak to jest w objawieniu tego, co czytamy w Słowie Bożym. Nie obruszajmy się, nie gorszmy się, nie próbujmy innych na swoją modłę przerabiać. Ale cieszmy się, radujmy się, jeśli widzimy serca, które radują się Bogiem. Nie garćmy, nie atakujmy, nie insynuujmy niczego. Nie mówmy, tak jak tutaj Michal próbowała, to namalować tego w taki sposób, żeby kogoś obrazić, żeby kogoś zniechęcić, żeby kogoś sprowadzić do naszego poziomu. Nie róbmy tego. W świetle tego wszystkiego chciałbym też na koniec jeszcze zachęcić każdego z nas do zastanowienia się, co wyrażają moje formy uwielbienia Boga. Co mam na myśli? Kiedy modlisz się, czy to tutaj, czy to w domu, gdy siadasz, klękasz, stoisz przed Bogiem, gdy otwierasz swe usta i głośno się modlisz, czy być może bez słów w swoim sercu zwracasz się do Boga. Jakąkolwiek przyjmuje formę twoja religijność, twoja pobożność, twój kontakt z Bogiem, to do czego cię dzisiaj chcę zachęcić i siebie samego? To zastanowienia się i upewnienia się, że nie jest to tylko forma, ale że masz życie. Że w takiej czy w innej formie prawdziwie spotykasz się z Bogiem. Prawdziwie dotykasz się Bożego serca i Bóg dotyka się ciebie. Pomyśl, czy tak jest. Pomyśl, czy masz realność społeczności z żywym Bogiem. Czy to w ciszy, czy to we łzach, czy to w radości, czy w tańcu. Ale czy masz rzeczywistość społeczności z Bogiem? To jest istotą. Możesz mieć najpiękniejszą formę. Zobaczcie, jeszcze pozwólcie, że na koniec zrobię dygresję do tego, co za pierwszym razem się działo. Kiedy za pierwszym razem sprowadzali tą skrzynię, mieli piękną formę. Mieli taniec, mieli instrumenty, mieli głośny śpiew, mieli trąby, ale to nie miało Bożego upodobania. Tam nie było społeczności z Bogiem. Tam nadciągały chmury na to całe radosne zgromadzenie. I Uzza był tym, na którym ten gniew Boży się objawił. Później mamy właściwie taką samą formę. Forma się nie zmieniła. Ale tutaj już nie ma Bożego gniewu. Tu już nie ma przekleństwa. Tu już nie ma śmierci. Tu jest Boże błogosławieństwo. Widzicie te dwa obrazy? To nie kwestia formy. To jest kwestia serca, mojego i twojego serca przed Bogiem. Tego, co się kryje za tą formą. To jest niezwykle ważne. Ja wiem, że my tutaj do tego tematu wracamy często, ale ja jestem przekonany, że jest to jeden z kluczowych tematów, jeśli chodzi o chrześcijańskie życie. Nie być człowiekiem sztucznym, nie być człowiekiem obłudnym, nie być człowiekiem, jak to mówię, plastikowym chrześcijaninem, ale być prawdziwym. Po prostu być prawdziwym przed Bogiem, i przed bratem i przed siostrą. Niczego nie udawać. Nie grać, nie udawać, że jesteś bardziej duchowy niż jesteś, że więcej się modlisz niż się modlisz. Nie udawaj niczego. Po prostu bądź sobą, bądź prawdziwy. jesteś smutny, to nie mów, że wszystko jest w porządku i nie udawaj, że wszystko jest dobrze. Po prostu powiedz, słuchaj, nie mam ochoty nawet rozmawiać się z nikim, tak się kiepsko czuję. Pomódź się o mnie, bracie. Pomódź się o mnie, siostro. To jest daleko lepsze, niż uśmiechnąć się, założyć plastikowy uśmiech i powiedzieć, chwała Bogu, wszystko w porządku, kiedy serce płacze. To jest społeczność braci i sióstr? To jest obłuda. I to samo przed Bogiem. O ileż bardziej. Jakże ważne jest, byśmy byli szczerzy, prawdziwi. A jeśli dostrzegasz w tej swojej prawdziwości, szczerości, że nie ma tego zapału, nie ma tego entuzjazmu, to proś Boga, by to na nowo w tobie rozpalił. Bo czasami jest tak, że rozpoczynamy z entuzjazmem, z wiarą, z realnością wiary. Ale gdzieś, czy to przez nasze grzechy, nieposłuszeństwo, przez ludzkie jakieś przytyki, przez jakieś rzeczy, które gdzieś zobaczymy i się zgorszymy i się zniechęcimy, przez troski dnia codziennego, gdzieś możemy zatracić tą realność społeczności z Bogiem, tą radość bycia z Nim, tą szczęśliwość chwalenia Go, doświadczania Go. Jeśli tego brakuje w twoim życiu, drogi bracie, droga siostro, to nie guć się z tym stanem. Nie guć się z taką saulową religią. Ale szukaj tego miłego Bogu entuzjazmu. Szukaj tego miłego Bogu uwielbienia w twoim sercu. Tej szczęśliwości przebywania z Nim, słuchania Jego słowa, spotykania się z ludem Bożym, dzielenia się tym, co Bóg czyni w twoim życiu. Szukajmy tego, bracia, siostry, z całego serca. I nie gódźmy się na nic mniejszego. Wiecie, jaka jest konsekwencja takiej pustej religii? Dalsze wiersze nam o tym mówią. A Dawid rzekł do Michal, to przed Jahwe tańczyłem. Przed Jahwe, który wybrał raczej mnie niż twojego ojca. A więc zwróćcie uwagę, że Dawid też tutaj zrobił ten podział między jej domem, jej ojcem a sobą. Przed Jahwe, który wybrał raczej mnie niż twojego ojca i niż cały jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem pańskim. A choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stał się w twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważany. Zobaczcie, że Dawid tutaj nie wypominał jej jakichś tam jej potknięć, jej błędów. Nie wdał się teraz w jakąś walkę z nią, ale powiedział jej o jednej rzeczy, że to, co robił, robił przed Bogiem, nie przed nią, nie przed żadnymi ludźmi. A ludzie mogą to różnie oceniać. I chociaż ona uważa, że się zhańbił, tak naprawdę ci ludzie inni radowali się, że mieli takiego króla. I Dawid miał rację. Te służebnice i ci wszyscy ludzie mieli do niego wielki szacunek i kochali go. To ona miała wszystko poprzekręcane w głowie i ona tego nie widziała. Mówi, nie robiłem tego dla ciebie. Nie próbowałem się przed tobą popisać, ani przed żadnym innym człowiekiem. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bracia, siostry. My tutaj nie robimy czegoś dla ludzi, żeby teraz przyjść tutaj i pokazać, jak jesteśmy pobożni przed innymi i na innych zrobić wrażenie. Mam nadzieję, że nikt z nas tego nie robi. Czasami nam się może tak zdarzyć, że gdzieś się zakręcimy i zagubimy i taką mamy właśnie religijność, że przed ludźmi chcemy coś pokazać, ale zachowaj nas od tego, Panie Boże. I zobaczcie ostatni wiersz tego rozdziału. A Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. I czy to było wynikiem jakiegoś Bożego sądu nad nią? Czy Dawid do niej powiedział, ja już nigdy z tobą nie będę spał? Nie wiemy, co było tutaj przyczyną tego. Ale to, co mi to pokazuje, to owocem takiej postawy, jaką miała Michal, jest bezowocność, bezpłodność. Z takiego serca nic dobrego się nie urodzi. I wielu ludzi tak naprawdę w takim krytycznym duchu chodzący, zauważcie, tacy ludzie, którzy ciągle wszystko krytykują, we wszystkich dostrzegają coś złego i wszędzie potrafią wytknąć temu, tamtemu, ten ma to, ten ma tamto, ten ma takie serce, ten ma takie serce. Tacy ludzie są bezowocni, bezpłodni. W ich życiu nie ma owocu Ducha Świętego. Myślę, że nikt z nas nie chce być w takim miejscu. Człowieka, który stoi z góry, ocenia innych, uważa siebie za bardziej duchowego, bardziej dojrzałego, bardziej na swoim miejscu i potrafi nawet w takim człowieku jak Dawid dostrzec coś, co potrafimy wytknąć i skrytykować i zaatakować. Owocem czegoś takiego jest duchowa pustka. Niechaj Bóg nas od tego zachowa. Niechaj Bóg nam pomoże dzisiaj w tym rozważaniu zobaczyć piękno serca Dawida, tego człowieka, który, jak czytamy, otrzymał świadectwo, iż jest człowiekiem według Bożego serca, niedoskonały. Widzieliśmy jego masę błędów, których już się dopuścił, a jego jeszcze największe babole czekają nas w dalszej części tej księgi. Ale człowieka, który w całej swej upadłości, w całej swej niedoskonałości, ze wszystkimi swoimi brakami, jest człowiekiem, który ciągle wraca do tej żywej, prawdziwej, autentycznej relacji ze swoim Bogiem. Chcę być takim człowiekiem. Chcę być człowiekiem, który zna swojego Boga i kocha Go, jest uczciwy przed Nim. Jak upadnę, chcę się do tego przyznać, chcę z tego pokutować, chcę zmiany, chcę ratunku. Chcę Go widzieć w Jego pięknie, w Jego miłości, w Jego chwale. Chcę Go chwalić i cieszyć się Nim. Chcę czynić to w autentyczny sposób, nie na pokaz dla ludzkiego oka, ale tak, żeby to Jemu było miłe. I tego i Tobie, i bracie, i siostro z całego serca życzę. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twe słowo i te cudowne pouczenia, napomnienia, zachętę, jakie czerpiemy z Twego słowa, gdy czytamy je, a Ty przez Twego Ducha otwierasz je przed nami i objawiasz nam samego siebie i Twoje drogi. Dziękujemy Ci. Panie, pragniemy wzrastać w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie. Nie chcemy takiej religijności i takiej formy, która nie kryje w sobie żadnej głębokiej treści. Od tego, Panie, prosimy, ratuj nas. Zachowaj nas. Daj nam tę autentyczną, bliską społeczność z Tobą. Tę entuzjastyczną miłość, która nie pozwala nam milczeć, która nie pozwala nam wstydzić się Ciebie, która nie pozwala nam siedzieć bezczynnie, ale która pobudza nas do uwielbienia Ciebie słowem i czynem, do miłości bliźniego, która prowadzi nas i sprawia, iż nasze życie jest jak ta miła wonność Chrystusowa. Gdziekolwiek się udajemy, tego, Panie, chcemy szukać, tej bliskości z Tobą, tej autentyczności przeżywania naszej społeczności z Tobą, która zachowa nas od szkodliwej krytyki, krytykanstwa, wytykania innym ich błędów, ich potknięć, czy też tego, co my postrzegamy jako ich błędy i potknięcia, która pozwoli nam miłować taką miłością, którą Ty, Panie, do nas masz. Miłością, która nie tylko nas głaska, która umie napomnieć i która umie skarcić i wskazać drogę, ale czyni to w sposób, który przynosi życie, a nie śmierć. Tego, Panie, chcemy szukać i o to chcemy się modlić i prosić za tymi spośród nas, których miłość do Ciebie oziębła, których gdzieś ten entuzjazm przygasł, którym brak jest tej autentyczności w modlitwie, w śpiewie, w wyrazach czci dla Ciebie. Prosimy, kochany Panie, byś pomógł każdemu z nas miłować Ciebie z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.